Tadeusz Boy-Żeleński, Brązownicy. Rozdział 5. Literacki list gończy. To nagranie Legamus może być kopiowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Natknąwszy się w studiach moich nad Mickiewiczem na istnienie kobiety grającej przez szereg lat w życiu poety znaczną rolę, a najzupełniej przez jego dziejopisów przemilczanej, zestawiwszy na prędce wszystko, co mogłem w tym przedmiocie znaleźć po archiwach, książkach i dokumentach, rozpisałem literacki list gończy. Co kto wie o Xaverze Deibel, niechaj powie. Uczyniłem to w przekonaniu, że niepodobna, aby istnienie jej tak dokładnie zostało pogrzebane, tylko że ci, co mają jakieś wiadomości, kryli je, czy dlatego, że były zbyt ułamkowe, czy że obowiązujący do niedawna, do dziś jeszcze, kurs brązowniczy onieśmielał do ujawnienia prawdy nie dość wybrązowanej. Bo istnieją u nas dwie wiedzy, dwie nauki, jedna oficjalna, druga, którą panowie uczeni zwierzają sobie na ucho. Ale to znów inny temat, wrócę do niego jeszcze. Niechaj nikt nie powiada, że to jest niedyskretne szperanie w zakamarkach życia poety. Szpera się w nich dosyć, tylko przeważnie dosyć tempo i kłamliwie. A przy tym to nie jest rzecz błaha ani prywatna. Wszak tych 10 czy 15 lat, o które chodzi, to u Mickiewicza najbardziej tajemniczy, najtragiczniejszy, najmniej rozjaśniony okres. I zważmy rolę tej zagadkowej kobiety, to nie jest jakaś tam miłostka, to najczynniejsza agentka towianizmu, pełno jej w listach Mickiewicza z epoki rozłamu w kole. Czy to nie wystarcza, aby obudzić nasze zainteresowanie? Aby uprawnić, gdyby trzeba było jeszcze tego uprawnienia, do badań w tym kierunku, badań zaniedbanych najzupełniej, przypadkiem czy z umysłu, przez legiony naszych mickiewiczologów? Mamy uczone rozprawy o gatunkach grzybów w Panu Tadeuszu, o astronomii wojskiego, o wpływach wszystkich utworów świata na każdą literę Mickiewicza. O tej sprawie głębokie milczenie. A wszak ona wprowadza nas poniekąd w serce towianizmu. Jak można było przewidzieć, ta moja akcja spowodowała atak. To znaczy, ogół specjalistów dotąd zachował głuche milczenie. Może ta kwestia wydaje im się nie dość ważna, może nie dość dojrzała, nie wiem. Na razie wyskoczył jeden uczonek, ale nie wiem, czy nauka przyznałaby się do jego troszkę filii pokonopiastego wypadu. Kiedy robiłem uwagę, że należałoby znaleźć życiową podszewkę różnych ciemnych punktów tej sprawy, powiada uczonek, bo i nie rozumie języka towianizmu. Kiedy przedstawiłem nieznany pamiętnik, a raczej jego ocalały fragment, Zofii Szymanowskiej, siostry Celiny Mickiewiczowej, osoby, która spędziła kilka lat w domu poety, powiada uczonek, ona nie orientowała się w niczym, nawet w dziecku. Kiedy zestawiałem świadectwa mogące rozjaśnić rolę Xavery Deibel w życiu Mickiewicza, odpowiadał uczonek ubolewaniem, że ze stosunku tego nie zostało materiału z pierwszej ręki, a radością, że zaginęły o nim plotki. Dlaczego pamiętnik Zofii Szymanowskiej, który byłby co się zowie materiałem z pierwszej ręki, obwołano z góry na nieznane plotką, to już jest tajemnica metod naukowych, z którymi próbowałem dyskutować, ale na które w końcu musiałem po prostu wzruszyć ramionami. Wnet zresztą ściągnięto sprawę na klasyczny teren demagogiczno-denuncjatorski, a bezmyślne nakrzykiwania pewnej grupy dzienników pozwalają wnosić, że z Xavery Deibel zdołano już uczynić kwestię polityczną. Bóg z wami, głuptasy. Ale równocześnie mój list gończy sprowadził relacje, które przekonały mnie, że idąc po nitce do kłębka, nie bylibyśmy może tak zupełnie pozbawieni materiału z pierwszej ręki, jak się naszemu niedouczonemu uczonkowi zdaje. Do redaktora wiadomości literackich nadszedł następujący list. Odpowiadając na końcowe wezwanie artykułu pana Boya-Żeleńskiego pod tytułem Xavera Deibel, wiadomości literackie numer 285, pozwalam sobie donieść. W rękopiśmiennych zapiskach pamiętnikowych Seweryna Goszczyńskiego, przechowywanych do niedawna w Muzeum Rapperswilskim i skopiowanych przeze mnie w roku 1913, znalazłem następujące szczegóły dotyczące Adama Mickiewicza i Xavery Deibel. 1. Pod datą 20 czerwca 1847 roku zanotował Goszczyński w swoim pamiętniku. Adam od kilku dni wyjechał na wieś. Ma być także słaby. Nie wiedzą, dokąd wyjechał. Mnie się zdaje, że jest w Nanterre, bo pozawczoraj widziałem tam Xaverę Deibel, która, jak mówią, w Nanterre odbywa połóg. Dodam nawiasowo, że Zygmunt Wasilewski, który dla użytku biografów Mickiewicza ogłosił drukiem wzmianki o twórcy Dziadów, zawarte w pamiętnikach Goszczyńskiego, porównaj pamiętnik literacki, tom 9, przedruk w książkach Wasilewskiego, śladami Mickiewicza i Seweryn Goszczyński, powyższej zapiski nie cytuję. 2. W notatkach z życia, teka rękopiśmiennicza 5, zapisał Goszczyński pod rokiem 1858 na karcie 42, że Ksawera Menard żądała od Władysława Mickiewicza 2000 franków na wychowanie dziecka twojego ojca. Jak wiadomo, panna Deibel wyszła za mąż za Edmunda Menard. Mieczysław Śwież, Katowice. Zajrzałem skwapliwie do rękopisów Goszczyńskiego w bibliotece Raperswilskiej, nad którymi właśnie ślęczałem. Pierwszy zapisek nie od razu znalazłem, z powodu oczywistej pomyłki w dacie. Goszczyński w roku 1847 bawił od 11 czerwca do listopada w Szwajcarii u mistrza i nie mógł być 18 w Nanterre. Jakoż znalazłem tę jego relację w podanym przez szanownego informatora brzmieniu, ale pod datą 20 czerwca 1849 roku. Natomiast, co się tyczy drugiego punktu, znalazłem na wskazanej 42 karcie notat Goszczyńskiego nawet obszerniejszą zapiskę jego pióra. Oto ona. 21 lipca 1858. Wczoraj słyszałem od Łęckiego, że Ksawera, Deibel, a dziś Menardowa, pisała do Władysława Mickiewicza w tej treści. Mąż mój jest bez miejsca, jesteśmy w niedostatku, mamy troje dzieci. Żądam od ciebie 2000 franków na wychowanie dziecka twojego ojca. Miała ona to dziecię w roku 1847. Rozpuszczano, że ojcem jego był Mickiewicz. To pewna, że jakiś czas chowało się w domu Mickiewicza. Bądź co bądź, bezczelność tej niegdyś naszej siostry jest rzadka. Niedarmo czułem do niej stały wstręt w najlepszych jej chwilach, kiedy dla niektórych uchodziła niemal za świętą. W tych samych rękopiśmiennych notatkach Goszczyńskiego znalazłem jeszcze parę zapisków tyczących Ksawery. 14 października 1842 roku. Schadzka bratnia u brata Adama. Obecne z kobiet Adamowa i Deibel. 22 lipca 1843 roku. Służba z dwoma siostrami, dzieło miłosierdzia, odbyły ją siostra Adamowa i Ksawera i brat Zan. 21 sierpnia 1843 roku. Siostra Deibel czytała mi list od Berarda, adwokata. Uwiadamia ją, że tworzy siódemkę świętą z kobiet i wzywa ją, aby chciała należeć do siódemki. W całym liście nic duchowego, dążenie do obudzenia miłości własnej kobiecej. Czułem, że siostra Deibel może mu odpisać z odmową, jako już znająca w naszym kole wszystko, co człowiek pracujący w sprawie boskiej mieć może. Resztę zostawiłem jej własnej pracy. 23 sierpnia 1843 roku. Miałem długą i ważną rozmowę z siostrą Mickiewiczową. Z jej strony był rodzaj spowiedzi. Wyznała, że dopiero po usłyszeniu ostatniego pisma mistrza uczuła i przyjęła sprawę i jak dotąd nie miała odwagi i siły mówić w sprawie. Jak dotąd nie znała tonu, który w domu jako gospodyni domu trzymać winna. Nie taiła dysharmonii, jaka była między nią a siostrą Deibel, której duchową nad sobą wyższość wyznaje. W ostatnich czasach obie tym zawiniły, że nie odbyły pracy przepisanej przez siostrę Annę. W całej rozmowie czułem wielką pokorę i silne postanowienie nad osiągnięciem zupełnej czystości duchowej. Dla umocnienia jej powiedziałem, że mi w tym czucie Bóg podał. 16 kwietnia 1845 roku. Mistrz rozwiązał brata Adama ze wszystkich win, które lub on sam, lub inni mu zarzucali. Wiele win nie znalazł winami, za to wykrył mu takie, do których ani się poczuwał w swoim sumieniu. Bo wiedza sumienia jest ograniczona i dlatego wiele złego może mu być zakrytym. Postrzeże je dopiero wtedy, kiedy targnięcie ducha podniesie sumienie na wyższy szczebel. Brat Adam zobaczył swoje złe tajemne, kiedy Bóg mu dopomógł drgnąć wyższym drgnieniem ducha. Z jednego tylko grzechu powinien zrobić kołu restytucję, to jest z grzechu względem siostry Ksawery. A ten grzech cały jest, że brat Adam nie poczuł stanu jej ducha błogosławionego, w jakim przybywała od mistrza. Powinien był to widzieć, powinien to odgadnąć, nie widząc nawet siostry Ksawery. Powiedziałem wam, słowa mistrza, że nieraz dam wam rozkaz we dwóch słowach, a wy powinniście z nich dojść, co macie zrobić. Jak wam daleko do tego, kiedy ty, Adam, nie mogłeś poczuć ducha siostry przybywającej ode mnie? Mistrz nie wchodził nawet w szczegóły tej sprawy, w drobniejsze przewinienia. Wszystkie były tylko następstwem tego, że brat Adam siostrę przybywającą od mistrza powitał po ziemsku. Tym sposobem zniżył ją i wprowadził w ton ziemski, skąd poszły wszystkie potem grzechy. Bratu Sewerynowi nie był pokazany list mistrza tyczący się siostry Ksawery, bo brat Adam, nie mogąc zrozumieć przypisku, nie chciał dawać bratu rzeczy niezrozumiałej przez siebie. Co się tyczy pisma dla siostry Ksawery, mistrz nie nastawał już w jednym z późniejszych listów na urzędowe jego ogłoszenie braciom. Mistrz nie znalazł żadnego brata gotowym, nie wyłączając nawet brata Adama. Oto, co można z łatwością znaleźć w szacownych, a tak zdumiewająco mało dotąd wyzyskanych rękopisach Biblioteki Rapperswilskiej. Odsłania się nam rąbek życiowych spraw koła, bo przecież ci ludzie żyli, żyli i to na co dzień. I to jest dopiero pełny towianizm, splot rzeczy ważnych, które zresztą dzieją się najczęściej nie z natchnienia mistrza, i drobiazgów, w których lubi on widzieć rzeczy najważniejsze. Oto macie, jeżeli chcecie, inną relację Goszczyńskiego, inną próbkę doniosłych spraw, jakie zaprzątały mistrza. 15 września 1847 roku. Dzień straszny, ogromny atak złego na braci przez Marię i Ernesta. Około 8 rano służba mistrza z nimi. Oboje wygnani przez mistrza, ona jako szatan wcielony, on jako niewolnik jej piekła. Około 9 rano Amelia podała mu rękę w rozmowie. Mistrz nadszedł na to i zgromił ją w gniewie, w jakim go jeszcze nigdy nie widziałem. Jak to? Podałaś rękę braterską niewolnikowi piekła? Ty chcesz zbawić Polskę, a łączysz się z piekłem? Kiedy mu dałaś rękę twoją, to ja ci mojej nie podam. Jesteś nikczemna. Precz. Idź natychmiast do kościoła i przebłagaj Boga. Cały ten czas do wyjazdu mistrz był nadzwyczaj groźny. Wyjeżdżał po 10 rano, siedział w powozie, kiedym go żegnał, i to mi powiedział. Powiedz Ernestowi, że Maria nie wyjdzie z piekła, dopóki on jest jej niewolnikiem. Ona nie tęskni do nieba, bo mając niewolnika, ma niebo w swoim piekle. Jego duch, nie jego ciało, jest w niewoli. Jako człowiek może ją bić, ona pozwoli na to, byle tylko ducha w niewoli zatrzymać. Ernest jest największą przeszkodą zbawienia dla niej. Tak pisze z całym przejęciem o groźnym mistrzu nieustraszony zdobywca Belwederu, Seweryn Goszczyński. To jest towianizm na co dzień. W tę atmosferę sili się mistrz wtłoczyć Adama, wmówiwszy weń, że wobec tych spraw dawniejsze jego zatrudnienia pisarskie były niegodnym padołem próżności. I święta siódemka kobiet, na której świętość jakże sceptycznie patrzy nieposzlakowany Goszczyński, i spowiedź Celiny, i reprymenda dana Adamowi, to wszystko, aż do żądania alimentów, które się zacnemu Goszczyńskiemu wydaje tak bezczelne, to są równie składowe części towianizmu, jak pismo do cara Mikołaja lub podróż mistrza do Rzymu. I mam poszlaki, że jeżeli koło się wykoleiło, to co najmniej tyleż z powodu tych małych spraw, ile z powodu wielkich. Tymczasem co czynią nasi badacze, lub mówiąc ściślej nasi brązownicy? Wybierają sobie z mnóstwa dokumentów to, co im się wydaje najodpowiedniejsze, brązowsze. Ignorują tendencyjnie resztę i tym samym dają najfałszywszy obraz towianizmu. A te wszystkie akta leżą wszak od dawna w publicznej bibliotece. Jeszcze pozwolę sobie z notat Goszczyńskiego przytoczyć parę szczegółów tyczących Adama Mickiewicza. W czasie rozmów z Goszczyńskim, skrzętnie przez tegoż notowanych, październik 1847 roku, powiadał mistrz o Adamie. Brat Adam nikomu nie dał swego braterstwa. Niczym go nie skusisz. Odepchnie tron, pieniądze, wszystkie wielkości ziemskie, ale go weźmie niewiasta magnetyzmem. W języku towiańskiego magnetyzm oznacza pokusę fizyczną. Po czym mistrz dodał: Jedno tylko przeszkadza mu przybyć tutaj, siostra Anna. Nie śmiej jej w oczy spojrzeć. Dlatego powiada mi, będę ci służył, tylko poślij do piekła, fe... wą. Anna Ferdynandowa-Gutowa. W tej samej rozmowie mistrz rzekł: kobietę niczym nie oszukasz. Poczuję w tobie najmniejszy brak charakteru i już cię ma za nic. Nikt tak nie gardzi Adamem jak Celina Mickiewiczowa, bo go zna lepiej niż kto inny. Używa go tylko za narzędzie swej dumy, swego górowania. Wreszcie mistrz rzucił jakby dla konkluzji tę sentencję: trzeba szukać mądrości w naszych przysłowiach, tam ją znajdziemy. Szukajmy tylko, jak trzeba szukać. Jest przysłowie, które powiada: gdzie diabeł nie może, tam pośle babę. Wielka to prawda. Bądź co bądź, mimo klątw rzucanych na Ksawerę, stosunki jej z mistrzem nie urwały się zupełnie. 30 maja 1848 roku czytamy w zapiskach Goszczyńskiego, że mistrz przybył do Paryża i przyjmował braci pojedynczo. Ogółem przyjął tego dnia 9 braci i pracował z nimi od 12 do 9 bez przerwy. W liczbie tych 9 Ksawera była przyjęta w ciągu dnia 2 razy. Już tylko jedną notę przepiszę z tych arcyciekawych zapisków Goszczyńskiego, które pozwalają niejako dzień po dniu oglądać kulisy towianizmu, w zakresie, który naiwne i czyste spojrzenie tego zbyt świętego człowieka pozwala mu ogarnąć. 21 października 1849 roku. Święte konwulsje w kole, fałszywe prace braci. Zdaje się, że już to, co pokazałem tutaj, dostatecznie przekona czytelnika, iż aby wniknąć w istotę towianizmu, nie wystarczy zdawkowy pietyzm. Na szczęście są jeszcze w Polsce ludzie, którzy umieją patrzeć na świat otwartymi oczami. Pod tym względem przykład żywotności zainteresowań i młodości spojrzenia daje Litwin, Czesław Jankowski, niepodejrzany chyba o chęć bezczeszczenia Mickiewicza. Podejmuje on w felietonie Wileńskiego słowa, po zatartych śladach, mój apel. Stwierdza wraz ze mną, że w oficjalnej biografii Mickiewicza panuje mrok, 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 bynajmniej nienaturalny, ale sztucznie zaaranżowany, ad usum delfini, jawnie i oczywiście dlatego, aby pozostały niewyjaśnione i niezgłębione na wieki wieczne niektóre strony i szczegóły tej istnej zmory, zwanej popularnie i ogólnikowo towianizmem, co zaciążyła tak fatalnie na całym sporym okresie życia i działalności Adama Mickiewicza. Zaczem wydaje Czesław Jankowski nowy list gończy od siebie do Wilnian. Co kto wie o Ksawerze Deibel? I mówi. Co kto o niej wie? Pyta Bojrzeleński, zwracając się do wszystkich, którzy nie podzielają opinii, że obłudne tajenie prawdy jest rzekomo niezbędne dla kultu naszego największego poety. Co kto o niej wie, powtarzam i ja, wsłuchując się w rezonans o wiele ciaśniejszego widnokręgu, ale nie byle jakiego, bo naszego Wilna. I wzywa po kolei, po imieniu i nazwisku, świadomych Wilnian. Odezwij się, najszanowniejszy panie Lucjanie Uziębło. Może miałbyś cokolwiek w tej materii nam do powiedzenia, skrzętny zbieraczu wszelkich wileńskich pamiątek, osobliwości, druków, etc., panie Bronisławie Umiastowski? A czyliż nie odezwie się pan Michał Bernstein, albo pan Ludwik Abramowicz, a profesor Kłos, a Ferdynand Ruszczyc? Czyżby nie mieli ochoty z latarką wielkiej swojej znajomości dawnego Wilna zstąpić do ciemnego labiryntu, po którego wertepach majeczeje widmo, istne widmo Ksawery Deibel? Ta inwokacja Nestora Wilnian ma w sobie coś pocieszającego, jeszcze nie same zakute łby i nie samych świętoszków mamy w Polsce. Ale stary Litwin zachował sobie na koniec filuterne przymrużenie oka. Oto co mówi. Prawie chciałoby się rękę w ogień włożyć, że tak znakomity mickiewiczolog jak rektor profesor Pigoń więcej, o wiele więcej wie niż... chciałby powiedzieć. Trafiłeś, przezacny panie Czesławie, w sedno. Oni wszyscy wiedzą, dużo wiedzą, tylko ubrdali sobie, że aby ocalić wielkość Mickiewicza, jest tylko jeden sposób – taić, przeinaczać, lakierować. Otóż sądzę, że ten ich pogląd to omyłka. Kto podziela moje zdanie? Koniec rozdziału 5. Czytał Piotr Natter.